Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wiara nie rodzi się z mitu, ale ze spotkania z Chrystusem, przypomniał podczas środowej audiencji Benedykt XVI.
Stolica Apostolska chce autentycznego partnerstwa krajów afrykańskich z innymi państwami świata.
W Wietnamie nasila się medialna nagonka na Kościół.
24 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Święty Paweł uczy, że nasza wiara nie rodzi się z mitu, ani z idei, ale z osobitego spotkania z zmartwychwstałym. Apostoł doświadczył go pod Damaszkiem, my przeżywamy je dzięki Bożemu Słowu i sakramentom świętym w życiu Kościoła. Życzę, aby to doświadczenie bliskiej obecności Pana było zawsze żywe w waszych sercach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Historyczności duchowego doświadczenia świętego Pawła i jego kontaktom z apostołami Benedykt XVI poświęcił swoje przemówienie podczas środowej audiencji ogólnej. Katechezę streszczono także dla licznie przybyłych Polaków.
Święty Paweł, choć żył w czasach Jezusa, nigdy się z nim nie spotkał. Dlatego też po oświeceniu, jakiego doznał pod Damaszkiem, odczuwał potrzebę skonsultowania się z pierwszymi uczniami mistrza. W liście do Galatów Paweł opowiada o swoich spotkaniach z Piotrem, Jakubem, Janem i innymi apostołami. U Piotra pozostawał 15 dni i zapoznał się z jego świadectwem. Za jego najistotniejszą treść Paweł uważa słowa Jezusa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy, ustanowienie Eucharystii, jego śmierć i złożenie do grobu, zmartwychwstanie trzeciego dnia oraz objawienia zmartwychwstałego Piotrowi i 12. Spotkania z apostołami doprowadziły Pawła do wniosku, że nie jest godzien równać się z tymi, którzy mieli możliwość żyć obok Jezusa i uczestniczyć w Jego dziele. Równocześnie jednak zdaje sobie sprawę, że dzięki łasce Bożej został wprowadzony w krąg pierwszych świadków zmartwychwstania. Ujmuje to w słowach: tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.
Wśród pielgrzymów przybyłych na plac świętego Piotra znaleźli się też studenci z Międzynarodowego Ośrodka w miejscowości Rondine we włoskiej Toskanii. Bastion pokoju Rondine gromadzi młodych z regionów objętych konfliktami, a studiujących na uczelniach Arezzo, Sieny i Florencji. Tym razem do Rzymu przybyła grupa przedstawicieli narodów Kaukazu – Gruzinów, Abchazów, Osetyjczyków, Czeczenów i Inguszy. Benedykt XVI życzył im, aby to spotkanie przyczyniło się do ugruntowania sprawiedliwej kultury pokojowej egzystencji między narodami oraz do krzewienia zgody i pojednania.
Rozwój Afryki to dla całego świata ogromna szansa ze względu na ludzkie zasoby oraz jedyną w swoim rodzaju klimatyczną i kulturową różnorodność Czarnego Lądu. Jest to najmłodszy ze wszystkich kontynentów. 60% jego mieszkańców nie ukończyła jeszcze 25 roku życia, przypomniał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wystąpił on na spotkaniu poświęconym rozwojowi Afryki. Dokonano tam przeglądu wypełniania zobowiązań podjętych w tym względzie przez wspólnotę międzynarodową, omówiono aktualne wyzwania i perspektywy na przyszłość. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do szczytu o milenijnych celach rozwoju, planowanego w Nowym Jorku na jutro.
Arcybiskup Celestino Migliore zwrócił uwagę na oznaki nadziei na Czarnym Lądzie. Nie jeden z tamtejszych krajów przeżywa przyspieszony rozwój, co zawdzięcza się też poprawie metod rządzenia. Nie wystarcza to jednak, by uwolnić znaczną część ludności Afryki od skrajnej nędzy. Zwłaszcza na polu służby zdrowia pozostało wiele do zrobienia na tym kontynencie, gdzie średnia ludzkiego życia pozostaje najniższa na świecie. Szef watykańskiej delegacji przypomniał, że Kościół jest obecny w najdalszych zakątkach Czarnego Lądu. Stoi na pierwszej linii w walce z AIDS, a także na polu edukacji i służby zdrowia. Stolica Apostolska, podkreślił jej obserwator przy ONZ, pragnie dla krajów afrykańskich autentycznego partnerstwa. Winny one nie tylko otrzymywać idee i pomoc z zewnątrz, ale same budować swój rozwój. Trzeba tam tworzyć miejsca pracy dla młodzieży w miastach i wspierać gospodarstwa rodzinne. Ostatecznym celem ekonomicznych planów rozwoju musi być zachowanie afrykańskich rodzin i ich tożsamości kulturowej, dodał arcybiskup Migliore.
Gdy podejmuje się jakąkolwiek myśl czy działanie na polu nauki, techniki lub prawodawstwa, własność intelektualna musi respektować naturę wszystkich rzeczy, a przede wszystkim samej osoby ludzkiej. Zwrócił na to uwagę stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie na trwającym tam spotkaniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
Arcybiskup Silvano Tomasi wskazał, że wkład w tej dziedzinie trzeba zagwarantować również krajom najuboższym, których specyfikę i tożsamość należy zawsze doceniać. Podkreślił szczególne zainteresowanie watykańskiej delegacji takimi zagadnieniami jak możliwość zapewnienia międzynarodowej ochrony zasobom genetycznym, tradycyjnej wiedzy, folklorowi i innym zjawiskom kulturowym. Konieczne jest też wprowadzenie w życie ochrony praw autorskich organizacji transmitujących informacje, dodał watykański dyplomata.
Bezpłatny wstęp do muzeów watykańskich oraz wszystkich otwartych dla publiczności katakumb rzymskich. W ten sposób Stolica Apostolska włączy się w obchody Europejskiego Dnia Dziedzictwa. Przypada on w najbliższą niedzielę i organizowany jest z inicjatywy Rady Europy. W obchody Europejskiego Dnia Dziedzictwa włącza się ponad 40 krajów Starego Kontynentu. Watykan z tej okazji organizuje też wystawę fotograficzną poświęconą zwyczajom pogrzebowym w Rzymie u schyłku starożytności. Pokazane zostaną pochówki chrześcijańskie, pogańskie i żydowskie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Zaostrza się polityka rządu w Hanoi względem katolików. Wietnamski komunistyczny dziennik Nhan Dan podał, że władze miejskie wydały rozporządzenia co do kolejnego kościelnego terenu w stolicy. Zostanie on przemieniony w park publiczny. Przypomnijmy, że w ubiegły piątek rozpoczęto rozbiórkę zabudowań dawnej delegatury apostolskiej. Katolicy nie przestają protestować i codziennie gromadzą się na modlitewnym czuwaniu przed terenem budowy.
Władze odpowiadają na protesty medialną nagonką. Wczoraj bardzo stanowczo zaprotestował przeciw niej metropolita największego wietnamskiego miasta, Ho Chi Minh. Kardynał Jean-Baptiste Pham Minh Man wystosował list pasterski, w którym oskarża rządowe media o manipulację i podsycanie napięcia. W odpowiedzi frontalny atak na hierarchę przypuściła Partia Komunistyczna Wietnamu. Jej komitety ludowe, a także tzw. oburzeni obywatele nawołują na łamach prasy do surowego ukarania purpurata oraz niektórych katolików i księży za rzekome łamanie prawa. Zdaniem dyrektora agencji informacyjnej Eglise Desi, Regisa Anuila, obecna sytuacja domaga się ustępstwa którejś ze stron.
Od kilkunastu lat Wietnam się otwiera. Kościół obrał drogę negocjacji, aby metodą małych kroków poszerzyć przestrzeń wolności. Katolicy uświadomili sobie jednak, że droga negocjacji donikąd nie prowadzi, że zostali oszukani. W czasie ostatnich negocjacji Watykanu, biskupów i rządu była mowa o budynku delegatury apostolskiej. Obiecano, że ta kwestia zostanie uregulowana i że na razie nic się nie zmieni. Ani nie zostanie on od razu zwrócony, ani nie będzie się nim dysponować. Teraz władze naruszają tę umowę i dlatego katolicy reagują tak stanowczo. Władze nie chcą rozwiązania brutalnego, bo gdyby tak było, to już by do tego doszło. Starają się prowokować katolików, by mieć pretekst do użycia bardziej drastycznych środków. Dla rządu manifestacje są bardzo niewygodne, bo psują mu opinię na świecie, zwłaszcza w USA. Z drugiej strony władze nie chcą dotykać problemu restytucji majątków. Boją się, że w ślad za katolikami pójdą protestanci, buddyści i inne organizacje społeczne. Dziś trudno powiedzieć, w jaki sposób mogłoby dojść do rozładowania napięcia, chyba że jedna ze stron pójdzie na ustępstwa.
Co najmniej 4 ofiary śmiertelne, kilkadziesiąt porwanych dzieci, splądrowane i spalone domy i kościół. To wstępny bilans napadu ugandyjskich rebeliantów na katolicką misję w Duru na wschodnim pograniczu Konga. Misje te prowadzą księża Kombonianie, dwóch Włochów i Sudańczyk. Jeden z misjonarzy pozostał na pogorzelisku. Pozostali 2 dni przedzierali się przez dżunglę do miasta Yambio, by powiadomić władze o incydencie i uzyskać pomoc dla poszkodowanych. Ugandyjska armia oporu Pana bardzo często zapuszcza się w głąb Konga, gdzie plądruje wioski i uprowadza mieszkające w nich dzieci i kobiety.
Kościół odrzuca eutanazję, opierając się na zasadach zdrowego rozsądku i kierując się światłem Ewangelii. Wskazał na to przewodniczący Episkopatu Kolumbii w komunikacie wydanym w związku z wysuniętym w tym latynoamerykańskim kraju projektem ustawy o eutanazji, samobójstwie wspomaganym i terapii paliatywnej. Przyjęcie go w zaproponowanym obecnie brzmieniu oznaczałoby legalizację eutanazji.
Arcybiskup Rubén Salazar Gómez podkreśla, że prawo do życia jest podstawowe i powszechne. W Konstytucji Kolumbii określa się je wyraźnie jako nienaruszalne. Każde życie ludzkie winno kończyć się naturalną śmiercią, zwraca uwagę przewodniczący Kolumbijskiej Konferencji Biskupów. W pełni godziwe jest łagodzenie bólu, jak też dobrowolna rezygnacja z uporczywej terapii, czyli zabiegów medycznych bezużytecznych i niewspółmiernych do sytuacji chorego. Nie jest jednak dozwolone przerywanie w takich przypadkach normalnego leczenia. Arcybiskup Salazar ostrzega, że wprowadzenie ustawodawstwa dopuszczającego eutanazję stwarza ryzyko niedających się przewidzieć nadużyć. Przypomina też katolikom, iż niezależnie od tego, czy wspomniany projekt zostanie przyjęty przez parlament, mają pamiętać, że nie wszystko, na co zezwala prawo, jest moralnie godziwe.
Kościół w Meksyku jest zaniepokojony przetaczającą się przez ten kraj falą niewyobrażalnej przemocy wywołaną wojną między kartelami narkotykowymi. Arcybiskup José Guadalupe Martín Rábago wezwał rząd do stawienia czoła handlarzom narkotyków, ponieważ, jak podkreślił, ich działalność godzi w całą bez wyjątku ludność kraju. Metropolita León wskazał, że w tym celu należy przezwyciężyć szerzącą się w Meksyku korupcję i poczucie bezkarności. Potrzeba też wspólnych działań rządu i wszystkich ugrupowań politycznych. Natomiast rzecznik archidiecezji miasta Meksyk, Hugo Valdemar Romero, mówiąc o wojnie między gangami narkotykowymi, podkreślił, że nie wystarczy odpowiedzieć siłą na siłę. Konieczna jest głęboka reforma państwa i jego struktur społecznych.
Hiszpania przeżywa bezprecedensową zimę demograficzną, uważa Eduardo Hertfelder, dyrektor tamtejszego Instytutu Polityki Rodzinnej. W ostatnich dwóch dekadach liczba ludzi młodych zmniejszyła się o ponad 2 miliony.
W roku 2008 liczba osób poniżej 14 roku życia spadła do 6,5 miliona. Utrata młodzieży stała się poważnym problemem społecznym w Hiszpanii. Sytuację nie ratują nawet młodzi imigranci, około 730 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja panuje w regionach Asturii, Galicji i Kastylii i León, gdzie liczba osób w podeszłym wieku jest dwa razy większa niż ludzi młodych. W regionie Murcji na 10 osób młodych przypada 8 powyżej 65 roku życia. Wobec takiej sytuacji administracja nie może pozostać bezczynna, uważa Eduardo Hartfelder. Hiszpania jest krajem, który najszybciej starzeje się w Unii Europejskiej, ponieważ nie troszczy się o skuteczną politykę prorodzinną. Przyszłość społeczeństwa, bez względu na to, czy będzie to aspekt ekonomiczny czy społeczny, opiera się na młodzieży. Jeśli zniknie młodzież, to zniknie społeczeństwo. Szukanie rozwiązania jedynie w imigracji bez rozwiązania kwestii wzrostu liczby urodzin nie jest żadnym rozwiązaniem, twierdzi dyrektor Instytutu Polityki Rodzinnej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kenijscy muzułmanie poparli katolików w walce przeciw legalizacji aborcji. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydali islamscy zwierzchnicy religijni. Stwierdza się w nim, że muzułmańscy parlamentarzyści muszą głosować przeciw projektowi ustawy legalizującej aborcję. Został on złożony w parlamencie przez kenijskie organizacje feministyczne. Muzułmanie przypominają, że aborcja jest nieludzka i zakazana przez Koran, który pozwala na zabicie nienarodzonego dziecka tylko w dwóch sytuacjach: kiedy ciąża zagraża życiu matki i kiedy lekarz stwierdzi deformację płodu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.